Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu programu Kierunek Europa. Tytuł audycji nie odnosi się do geografii, tylko do ducha europejskiego. Obecnie Europy broni ukraiński naród przed Rosjanami, których cywilizacja niewiele wspólnego ma z Europą. Ponieważ żyjemy w obecnie świecie koszmarnie niestabilnym, w czasie gigantycznych ruchów tektonicznych, w geopolityce pomyślałem o lżejszym temacie, o sztuce, pamiętając uwagę Fryderyka Nietzschego, że sztuka jest po to, by nie zabiła nas prawda. Moim i Państwa gościem jest pan dr Piotr Drozdowicz, malarz, krytyk sztuki, wykładowca malarstwa i rysunku na Poznańskiej Politechnice, ale także publicysta i krytyk obecnie drukujący w piśmie Obieg. Dzień dobry, panie doktorze, panie Piotrze.
Dzień dobry. Przedstawię się raczej jako malarz i to mnie najbardziej identyfikuje.
Ale to bardzo sobie cenię tę szerokość pana zainteresowań, że ma pan odwagę zajmować się krytyką sztuki. To tak na marginesie. Przywołałem Nietzschego, który myśląc o sztuce jako antidotum na horror, jakim jest życie człowieka, zwłaszcza w naszych czasach staje się to być widoczne, miał na myśli wartości estetyczne, za sprawą których ludzki duch odnawia swe siły do walki o jakość życia. I taka sztuka musi być apolityczna, ale niestety żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko jest spolityzowane, że właściwie nie ma ucieczki, że duch ludzki nie ma gdzie odpocząć, tak, od tych wszystkich straszliwych metabolizmów. Co pan sądzi, panie doktorze, o takiej konstatacji i o słowach Nietzschego?
Jako krytyk amator oczywiście się wypowiem, dlatego pierwszy taki historyczny na naszych ziemiach akcent, kiedy sztuka zaczęła być politycznie traktowana, to jest wiatr ze wschodu w roku 20, tak? Gdzie przegrana Bitwa Warszawska przez Armię Czerwoną uświadomiła komunistom, że kultura i sztuka będzie skuteczniejszym narzędziem walki, propagandy. Celem był Zachód.
I to w jakimś sensie okazuje się skuteczne, tak? Czy było skuteczne?
Było i jest według mnie skuteczne, ponieważ jakby cała walka w kulturze i sztuce polega na zniszczeniu tego, co tradycyjne, co klasyczne, co było jakimś trwałym dobrem wypracowanym takiej szeroko pojętej Europy starożytnej, rzymsko-greckiej i chrześcijańskiej, tak? Gdzie po prostu szczególnie malarstwo osiągnęło najwyższy światowy poziom, jaki jest możliwy.
Odwołuję się do pana tekstu właśnie z Obiegu, z takim ironicznym tytułem Rewolucja bardzo kulturalna. Mówi pan, że elity artystyczne i intelektualne są przeważnie zdominowane przez marksistowską z ducha filozofię, a człowiek jako istota całkowicie zależna od metabolizmów konsumpcyjnych i ekonomicznych. Przywołuje pan też Karla Schmitta, niemieckiego filozofa, który też był takim prawodawcą faszyzmu, tak, w wersji, czy też nazizmu w wersji niemieckiej, że posługuje się pan tą polaryzacją, swój i wróg, tak, że ona niestety weszła do kultury, do sztuki.
Weszła do kultury, rzeczywiście te genezy rozróżnienia, tych odcieni, tych totalitaryzmów faszystowski, sowiecki, czy jakikolwiek dzisiaj współczesny, to są jakieś dywagacje, które właściwie chodzi o jedno, że dzisiaj jest tego sporo, tylko my tego nie mamy świadomości, a szczególnie w środowiskach sztuki niechętnie się szuka głębszych korzeni filozoficznych czy ideowych pewnych nurtów, które po prostu są, jak ja to sobie mówię, jako malarz też zastanawiam się, że malarstwo jest takim rodzajem filozofii z materialnym ekwiwalentem, tak? Czyli sztuka jako materialny ekwiwalent idei, które są zawsze przed twórczością.
Znaczy jakby świat artystyczny został opanowany przez taką równościową, emancypacyjną ideologię i ona jest groteskowa, tak? Dla ludzi, którzy właśnie w owej tradycji mają oparcie, ale jednak jest to potężne projekcje kulturowe i tutaj głównie myślę o tym przemyśle Big Tech, Dolina Krzemowa, poprawność polityczna, która przekształca się w równościową ideologię. To powoduje efekt dekolonizowania właściwie, tak? Na przykład matematyki, nie? Która wydaje się być rasistowska. Rzeczywiście jest to wszystko bardzo, bardzo, powiedziałbym, skomplikowane i bardzo... Jest to ostra walka, kiedy uznaje się malarstwo przeszłości jako coś, co służyło klasom społecznym wtedy dominującym. wszystko jest właśnie przepuszczone przez kategorię władzy. Tak jakby sam obraz, sam obiekt nie był jakąś autonomiczną wartością, która przechowuje czy zawiera w sobie wartości estetyczne.
Czy te wartości estetyczne wynikają z wartości ogólnoludzkich i właściwie to, kim jesteśmy. I rzeczywiście najpierw pewne zjawiska według mnie działy się w sztuce. One były niezauważalne, były bardzo elitarne, dotyczące środowisk, nie wiem, w Paryżu, potem w Stanach Zjednoczonych, emigracja właśnie choćby ze wschodu różnych artystów, Lisicki i tak dalej. No, przykładów jest mnóstwo, gdzie...
Znaczy konstruktywizm tutaj myślę.
Konstruktywizm, ale chodzi mi raczej, że style, nurty artystyczne, pewne zabiegi, poszukiwania, kiedy wtedy jeszcze były na poważnie traktowane, generalnie chodziło o jednak o koncepcję Trockiego.
Sugeruje pan, że powiedziałem, artyści popierający rewolucję bolszewicką, tacy jak właśnie chociażby ta Ów Lisicki, tak, twórca konstruktywizmu i chociażby to, znaczy Malewicz akurat, nie pamiętam, czy on był rzeczywiście nośnikiem jakby tutaj ideologii komunistycznej, że wpłynęli na sztukę Zachodu, tak, w stopniu bardzo negatywnym dla niej, tak? No Malewicz niewątpliwie.
Tak, tylko że jakby materią, o której rozmawiamy, malarstwo, mi daje taki spokój, że jest to dziedzina, która ma 38 tysięcy lat. Bo jeśli się ogląda to, co powstawało w grotach Lascaux i innych, Sauvet na przykład, grota we Francji, to jest naprawdę wysokiej klasy akademicki rysunek plus ekspresja. I ta perspektywa tych 100-120 lat, jakiejś tam takiej awangardy, ona się wydaje takim eksperymentem, który właściwie dzisiaj się już wyczerpał. Ja uważam, że to jest taki... Dlatego ta walka ideowa według mnie zaczyna dotykać różnych kolejnych dziedzin, tak jak pan mówi, że matematyki, tak? Które jeszcze jakiś czas temu nikt by nie pomyślał o zdrowych zmysłach, że można podważać tą konkretność i jasność przekazu matematycznego i wpisywać jakieś ideologiczne programy.
No właśnie stało się to rzeczywiście. Mamy do czynienia chyba z jakimś szaleństwem, ponieważ uważa się na przykład, że matematykę stworzyli biali mężczyźni jako narzędzie przymusu względem jakby powiedziałbym niższych ras i że niższe rasy nie są jakby tutaj zdolne do... Są zdolne jakby w innych dziedzinach. Nie? Natomiast jakby rzeczywiście próba jakiejkolwiek relacji władzy zlikwidowania, co oczywiście jest bzdurą, no bo asymetria zawsze na linii władza, ona się kształtuje w sposób niezależny od tego, czy chcemy tego, czy nie chcemy. I to zawsze jest jakby zmiana struktury społecznej. Ale żyjemy też w czasach rzeczywiście zohydzenia, wręcz nabywania kompetencji kulturowych. Tak? Nawet na tym poziomie. Co pan sądzi o tym właśnie, że już minął czas na kontemplowanie pięknych obrazów, które są passé? Jak się pan czuje jako malarz w takiej sytuacji, kiedy przekonania i poglądy, które pan głosi dotyczące sztuki, no są po prostu przez większą część mainstreamu artystycznego traktowane jako anachroniczne, mówiąc delikatnie?
Czuję się coraz lepiej, ponieważ coraz bardziej sobie uświadamiam ten kontekst. Raz to, co wspomniałem, że ta historia malarstwa jest długa i no, nikt nie podważy Vermeera w tym sensie wizualnym, że ktoś spróbuje konkurować z nim, stworzy coś, co będzie z Vermeerem dyskutować, ponieważ poziom warsztatowy, tak? Poziom techniki, oczywiście. Poziom myślenia o kompozycji obrazu, poziom samej edukacji takiej klasycznej jest właściwie... I tego już jakby, to już jest przeszłość.
Owszem, pan to widzi, ponieważ jest pan świetnie wykształcony w tej dziedzinie, natomiast nowi ideolodzy powiedzą, że ta sztuka jest nic nie warta z etycznego punktu widzenia, ponieważ Werner malował obrazy, które miały jakby tutaj zaspokajać gusty holenderskich imperialistów, którzy w XVII wieku podbijali no właśnie świat. Zamiast z nimi walczyć, to utrwalał ich panowanie czy władzę poprzez te, powiedziałbym, obiekty sztuki, które są głęboko podejrzane z etycznego punktu widzenia.
A komu służą dzisiejsze dzieła, wytwory, obiekty, które zalegają ogromne powierzchnie kubatury muzeów finansowanych z państwowych i europejskich pieniędzy, komu służą?
One mają służyć wyzwoleniu biednych Europejczyków z przemocy patriarchalnych struktur.
A, one mają
służyć, one mają służyć jakby tutaj rzeczywiście budowie w końcu ostatecznie sprawiedliwego świata. To, że to zmierza w kierunku, powiedziałbym, znaczy świata orwellowskiego, ścisłej kontroli, to jest jakby inna para kaloszy. Dla nas to jest jakby oczywiste.
Tyle, że problem w sztuce jest taki, że środowiska postawangardowe, daleko postawangardowe, nawet nie znają historii swojego nurtu. I wiele nowości tak zwanych jest po prostu przeżytkiem z XX wieku.
No właśnie, no bo to jest ten
XX wiek, tak? Ja uczę młodych ludzi, to ja się pytam, to są ludzie, którzy rodzili się już prawie ze smartfonem, czyli jeśli ja mówię im o XX wieku, to dla nich jest to taka odległa przeszłość, jak dla nas XIX wiek. Czyli bycie takim epigonem czegoś, co było ważne może w XX wieku. Ja nie neguję wielu dzieł, które tam coś znaczyły, ale brak koncepcji, zmrożenie, szczególnie w Polsce to jest widoczne, takie jednorodne środowisko, które przejęło pewną koncepcję, właściwie no, jak się troszeczkę tylko poczyta, ale to nawet mówią sami ludzie zainteresowani ze sztuką sztuki współczesnej, że są badania, książki na ten temat, że finansowany w latach 90. był ten ruch Centrum Sztuki Współczesnej przez George'a Sorosza, tak? Powiemy, o, to jakieś spiskowe teorie dziejów i tak dalej. Moje pytanie jest takie. Dzisiaj jest mnóstwo ludzi, którzy maluje. Ludzi zdolnych jest mnóstwo młodych. Szczególnie młodzi wracają do malarstwa figuratywnego. Nie mają warsztatu, są bezradni z pewnych rzeczy, bo oni odkrywają rzeczy, które były dawno odkryte i nie ma im nikt jakby w stanie na akademiach sztuki po prostu, poza naprawdę nielicznymi wyjątkami, pokierować, podpowiedzieć pewne rozwiązania.
Czyli pewna ciągłość kulturowa została wręcz zerwana, tak, jeśli chodzi o sztukę, zwłaszcza malarstwo. No ale wykłada pan na Politechnice. To ciekawe miejsce. Myślę, że też doświadczenie jakby tu takiego artystycznego, bo czasami też zajmuję się malowaniem obrazów. Wiem, że architekci bywają świetnymi malarzami, ponieważ mają takie naturalne poczucie konstrukcji, tak? Formy. Mają jakby czasami większe poczucie formy niż architekt, niż malarz, nie? Który zwłaszcza nie ma kontaktu z naturą i maluje swoje obrazy na przykład ze zdjęć. Nie?
Tak, ale to jest rzeczywiście inne środowisko. Co prawda ja prowadzę kursy bardzo elementarne, bo to są kursy wstępne rysunku, kursy malarstwa, koloru trochę i na tym kończymy. Ale jednak to jest to środowisko, które ma doświadczenie konkretu i rzemiosła. Mhm. I respektu przed materią, przed choćby betonem. Co prawda są pewne style, ja też uprawiam malarstwo ścienne, freski realizuję i bardzo cenię właśnie myślenie przestrzenne. Ale co chcę powiedzieć, że takie sztuczne zagarnięcie sfery sztuki i wyznaczenie, co powinno być sztuką, co, to tak jakby panu powiedzieć, co się panu powinno podobać, ludzie to przyjmują i wielu po prostu młodych ludzi idzie w to. Po pierwsze jest to łatwiejsze, zapewnia pewną drogę finansowania i kariery, ale nie daje często satysfakcji i ten spokój. Może troszeczkę już zaczynam nabierać takiego dystansu, że kiedyś myślałem, że połączę myślenie klasyczne i to, co na Akademii Sztuki Sztuk Pięknych mi mówiono, czego, co wolno, czego nie wolno, że połączę pewną taką, stworzę syntezę i stwierdziłem, że to jest nie do połączenia. Myślenie klasyczne i awangardowe i postawangardowe.
No myślę, że to chyba jest trafna intuicja. Ale to mówi pan, że przyciąga, tak, młodych. Są młodzi, których to przyciąga. Także nie musimy wpadać tutaj w jakieś takie, powiedziałem, kasandryczne, głęboko pesymistyczne tony.
Dam jeden przykład. Ćwiczenie dodatkowe na zajęciach z malarstwa. Dla chętnych. Liczyłem, że jedna, dwie osoby może się na to zdecydują. Kopia malarstwa dawnego, temat był wnętrze. 90% grupy zdecydowało się na ten temat.
Teraz jest otwarta wystawa Vermeera w Amsterdamie, 28 obrazów. Rzeczywiście chyba to wszystko, co namalował. I też jest coś takiego jak niebywały fenomen jakby zainteresowania tą sztuką przez ludzi no, zwykłych, tak? Że czasami obserwuję, nie wiem, czy to prawda, że galerie sztuki współczesnej są puste, natomiast na wystawy właśnie tego typu starych mistrzów no, rzeczywiście gromadzą tłumy. To chyba jakby dowodzi, że człowieka trudno oszukać, tak? Chyba. Co pan sądzi o takiej
dlatego
opinii?
Dlatego to też te statystyki i ten często powoływanie się twórców sztuki współczesnej tak zwanej na socjalne aspekty, że tutaj mamy działania społeczne i tak dalej, no w tym momencie nie działa. Ja też trochę napisałem taki tekst w kontekście wystawy w Poznaniu. Przepraszam, że odejdę od Vermeera, ale była wystawa w Muzeum Narodowym Hammershøi. Była taka ciekawa.
Mówiliśmy o tej wystawie tutaj właśnie, dość dużo na antenie Radia Poznań.
Jeśli prześledzimy te statystyki odwiedzin i przedłużania terminów wystaw Wyspiański, różne takie wystawy, no gierymscy, tak? Ledwo po prostu można było w sali się zmieścić, jak na targach poznańskich, tak? To się okazuje, że argument statystyk i obecności ludzi w tym momencie, gdy zaczynamy poruszać sprawy współczesnych ekspozycji, nagle się okazuje, że on jest nieistotny, że to jest jakiś taki margines, że jakby ten głos społeczny, że ludzie są niewykształceni, że nieświadomi, że ciemni, tak? I to a propos tego, tej kompetencji kulturowej, ja zacząłem zwracać uwagę na to, że zostały nam narzucone pewne nawet sformułowania. Co to jest kompetencja kulturowa? W iluś tam tekstach kuratorskich i w różnych projektach typu działania w małych miejscowościach, wielcy artyści jadą do małych miejscowości i robią tam swoje akcje, jakieś warsztaty i tak dalej. I często wręcz sformułowania padają, że jedziemy pomagać nieść sztukę do ludzi o niskich kompetencjach kulturowych. Czyli co to zakłada?
To znaczy,
że my mamy wyższe kompetencje kulturowe i my jedziemy uświadamiać ludzi o niskich kompetencjach kulturowych, a skąd oni wiedzą? Skąd się wie?
To bardzo mądry wniosek, co pan mówi, bo oczywiście to, co pan mówi, no to jest rasizm w postaci czystej. Rzeczywiście niejako naturalne poczucie wyższości, a któż to legitymizuje, tak, to poczucie
to
wyższości.
No tutaj,
a najczęściej, jeżeli jedziemy do małych miasteczek, to po to, żeby jechać ze światłem, ja to nazywam kagańcem oświaty.
No, to pokazuje film, ja akurat obejrzałem, bo Rosja i w ogóle te sprawy Ukrainy, warto obejrzeć film Syberiada, ale tą rosyjską wersję. Aha. I tam jest cała historia, jak z perspektywy dalekiej Syberii władza i ideologia wchodziła do małych środowisk, do małej naprawdę wspólnoty wiejskiej, jak ten kaganek tej nowości...
W cudzysłowie, tak.
Oczywiście. Był wprowadzany.
Aha. Znaczy chodzi rzeczywiście o rozbijanie tradycyjnych struktur, tak? Że to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo istotne. Zresztą też charakterystyczne dla środowisk artystycznych jest takiej wysoka ranga słowa wolność. I mówię tutaj o tej sztuce mainstreamowej, o tej eksperymentalnej sztuce, gdzie ciągle sprawa wolności jest na porządku dziennym, jakoby państwo narodowe na przykład stanowi największe zagrożenie dla tej nowości, co oczywiście jest wielkim, wielkim, wielkim mitem. Co pan sądzi o tym?
O tej wolności
artystycznej, co to jest?
Wolność
takiego?
Artystyczna powstaje, tak, ja znowu muzyka, to jest dla mnie takie pole do porównań. Analogii, bo nie sądzę, że sztuki plastyczne są jakąś specjalną...
Jest pan znawcą muzyki chyba cerkiewnej, tak?
Śpiewałem 10 lat muzykę cerkiewną akurat, to się zdarzyło, fakt. Teraz klasyczną raczej. Ale co chcę powiedzieć, że w muzyce warsztat, wolność pianisty jest wtedy, kiedy on potrafi perfekcyjnie zagrać nuty, ale to nie jest wolność jeszcze. Wolność się pojawia wtedy, kiedy na podstawie tego on może interpretować i stworzyć swoją opowieść. Aha. A dzisiaj większość nas, ja powiem nas, po szkołach artystycznych, jesteśmy ograniczeni, czyli niewolni, ponieważ nie mamy podstawowego warsztatu do namalowania portretu, na przykład normalnego, dobrego portretu, a kryteria dobrego portretu są na świecie, nawet współcześnie, bo wystarczy spojrzeć na malarstwo angielskie, współczesne. Są kryteria dobrego portretu. Więc mówienie o wolności, gdy się nie ma podstaw, elementarnych podstaw technicznych, żeby wypowiedzieć swoją kwestię artystycznie.
No tak, ale można zrobić jakąś, powiedziałbym, tak zwaną instalację.
Ale to już było.
To już było. No nie
szkoda... to jest powtarzanie, dlatego...
No rozumiem, tradycja Duchampa najczęściej tutaj jest takim wytrychem, tak? Dla różnego rodzaju takich, powiedziałbym, szczęsnych lub nieszczęsnych realizacji artystycznych.
Tak, i nawet w przypisywaniu różnym artystom, jak Salvadorowi Dali czy Picassowi, tak? Przypisywanie pewnych właśnie takich współczesnych tutaj narracji, że to on był takim przedstawicielem. A tak naprawdę często to byli prawdziwi artyści, którzy szli własną drogą. I przykład przykładowo, co mnie zdziwiło, Marc Chagall działał artystycznie w latach 70. i został Markiem Chagallem.
Tak.
Cały czas.
Chociaż te jego późniejsze realizacje już nie mają tej siły, co te pierwsze,
może nie
to
mają
jasne.
Siły, ale
jasne,
tak. Sam fakt, że jeśli spojrzymy na historię sztuki współczesnej, to Marc Chagall przestał istnieć w podręcznikach w latach 30., tak? Mhm. I już o nim jest cicho, bo przyszli następni, ważni, tak? I można powiedzieć, takie pisane historie, historię sztuki uważam, szczególnie od XIX wieku należałoby przepisać na nowo, tak? Odrzucić naszą interpretację epok, przecież Duchamp i inni, to była skrajna elita zamknięta w jakichś wąskich gronach, potem właśnie ten problem z politycznością, wiązaniem się z pewnych, czy uniwersytety, czy władze, że po prostu ten tak zwany marsz przez instytucje w dziedzinie sztuki jest dokonany i zamknięty. Dlatego jest taka dzisiaj wielka bulwersacja, jeśli zmienia się dyrektora gdzieś, ktoś w ogóle się odważa, albo że jedna artystka mówi, ja nie będę tu nazwiskami, żeby nie promować, wymieniać, ale że artystka mówi, że taka wielka narodowa galeria była naszym domem, tak? Ona była naszym domem, my się tam tak dobrze czuliśmy i ktoś nas wyrzucił. A czy ktoś mnie się pyta, kiedyś miałem epizod z Poznańską Galerią Sztuki Współczesnej, no że oni się obrazkami nie zajmują, tylko sztuką, prawda?
No właśnie, no właśnie, to oczywiście, to znowu tutaj pozostaje pan w jakimś nurcie anachronicznym, natomiast jeśli chodzi o kwestię owej wolności, to znaczy, która jest takim no, główną ideą tego świata, tego mainstreamu artystycznego, ja oczywiście uważam, że istnieją jakieś, powiedziałem, znaczy związki między oczywiście tym wielkim biznesem korporacyjnym, tym tak zwanym kapitalizmem kasyna, który ucieka przed opodatkowaniem przez państwa narodowe, a owymi ideami wolności, czy też budowy jakiegoś uniwersalistycznego świata. Oczywiście, gdy nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o, jak mówi stare, dobre przysłowie, o pieniądze. I ci artyści z tak zwanej liberalnego czy lewicowego obozu, no im bardziej, powiedziałem, mówią o wolności, to tak naprawdę są jakby spętani mechanizmami tego właśnie kapitalizmu. To są ścisłe związki już, że powiedziałbym, lewica zdradziła swoje ideały równości, rzeczywistej równości, wolności i lewica socjalna i sztuka jest pewną formą legitymizowania, no właśnie, tej wielkiej, powiedziałbym, rewolucji przemiany, nie? Do tego dochodzą jeszcze narzędzia w postaci Big Tech, Krzemowa Dolina, no więc z tego punktu widzenia tego rozwoju wirtualu, to co pan robi, robiąc w realu, no jest coraz mniej znaczące.
Chociaż jest głód. Głód tego i ludzie chcą dotknąć, chcą widzieć. No, wirtualne muzea, gdzie obiekty są po prostu wyświetlane z pendrive'a, tak? No, to jest zabawka. W jakimś sensie gdzieś to może pomóc i służyć edukacji, jakimś tam celom, ale generalnie i tak wolimy dotknąć prawdziwą belkę z, nie wiem, od Mieszka pierwszego wyciągniętą z ziemi, tak? Ja jedną rzecz tutaj bym chciał dodać. Ja często używam już bardzo świadomie, teraz bardziej niż kiedyś, słowa tak, z określenia tak zwana sztuka współczesna. Mhm. Ponieważ nie wiemy, co to jest w ogóle już dzisiaj sztuka, czyli jeśli nie wiemy, czym jest w ogóle sztuka, a tak łatwo etykietujemy obiekty, wytwory, artefakty jako sztukę, no czyli już trzeba się zastanowić. Druga rzecz, to jest cechą tego nurtu właśnie poprawiaczy świata, że nie może być po prostu sztuka, tylko musi być dodatek jakiś, na przykład sztuka współczesna, to nie, bo ona dzisiaj, powiedzenie sztuka, niestety ludziom się kojarzy. Kojarzy się ludziom z czymś całym, poważnym działem, który ma historię. A jeśli powiemy sztuka współczesna, to jest próba wyrwania ze sztuki jakiejś enklawy, która teraz ma zastąpić to całość.
Tak, i która jest jakby w rękach tak zwanych specjalistów, którzy mówią, jak należy interpretować i rozumieć to, co jest pokazane na wystawie, tak?
No, ja też jestem takim specjalistą, amatorem, bo po prostu maluję, pokończyłem jakieś tam szkoły i co mogę powiedzieć? Że warto iść za tym, co człowiek chce robić. A wielu ludzi z małych miasteczek przyjeżdża z bardzo dużą wrażliwością na przyrodę, na postać ludzką, mają coś do powiedzenia, jakieś swoje historie, które są ciągle ciekawe i warto rozwijać, warto malować. Oczywiście część osób pójdzie za koniunkturą, tak?
Tak, względnie ulegają potężnym presjom kulturowym, tak?
ulegają mediom, ale no to jest fikcja. Mhm. To jest fikcja.
W takim razie wróćmy do, przenieśmy się do tych czasów, gdzie kwestia piękna była sprawą oczywistą, więc proponuję na zakończenie, bardzo dziękuję panie Piotrze za wizytę w studio, proponuję fragment koncertu obojowego Tommaso Albinoniego. Wenecja. Stolica właśnie koloru, tak, w sztuce europejskiej, tak? Zgodzi się pan ze mną?
Koloru i życia.
Koloru i życia. Przenosimy się zatem do Wenecji w wieku XVI za sprawą Tommaso Albinoniego, którego fraza jest rzeczywiście bardzo melodyczna. Najbardziej chyba melodyczny z włoskich kompozytorów tamtej epoki. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Piotr Drozdowicz. Przede wszystkim malarz, ale też publicysta, wykładowca rysunku i malarstwa na Politechnice Poznańskiej.
Dziękuję bardzo i z przyjemnością posłucham Albinoniego.
Kierunek Europa.